współczesna kultura późnej nowoczesności, triumfująca w zapewnianiu materialnego bezpieczeństwa, pogrążyła się w głębokim kryzysie egzystencjalnym. Arthur C. Brooks diagnozuje go jako epidemię braku sensu. Nie żyjemy w epoce niedoboru bodźców, lecz w epoce niedoboru znaczenia. To fundamentalne rozróżnienie jest znacznie istotniejsze, niż skłonna jest przyznać kultura, która przez dekady tresowała nas do mylenia dobrostanu z wygodą, a szczęścia z efektywnym zarządzaniem przyjemnością. Wysoko rozwinięte społeczeństwa Zachodu dostarczyły jednostce więcej ochrony przed głodem, zimnem i nagą biologiczną bezradnością niż jakakolwiek wcześniejsza formacja cywilizacyjna. A jednak właśnie w tych sterylnych, bezpiecznych strukturach obserwujemy gwałtowny wzrost wskaźników trwałego smutku, lęku i egzystencjalnego rozchwiania. Dane amerykańskiego Centers for Disease Control and Prevention potwierdzają, że kryzys dobrostanu psychicznego nie jest jedynie chwilową modą na melancholię, lecz zjawiskiem o skali populacyjnej. Choć po pandemicznym przesileniu odnotowano pewne nieśmiałe oznaki poprawy, poziomy przewlekłej beznadziei pozostają alarmujące. Problem leży znacznie głębiej niż w samej izolacji społecznej. Współczesny człowiek nie cierpi już głównie dlatego, że życie jest zbyt trudne w sensie materialnym. Cierpi on raczej dlatego, że coraz częściej nie potrafi odpowiedzieć sobie na pytanie, po co właściwie ma żyć, pracować, kochać i tworzyć. Gdy zanika sens, nawet najbardziej spektakularny sukces staje się jałowy. Brooks proponuje figurę, która jest intelektualnie chwytliwa. Szczęście nie przypomina jednorazowego fajerwerku, lecz zbilansowaną dietę. Nie jest ono pojedynczym stanem emocjonalnym, lecz kompozycją trzech makroskładników: przyjemności, satysfakcji oraz sensu. Przyjemność daje nam chwilę rozluźnienia. Satysfakcja wynagradza wysiłek i potwierdza naszą sprawczość. Sens natomiast spaja te elementy w spójny porządek. Bez niego przyjemność staje się jałową konsumpcją, a satysfakcja niebezpiecznym uzależnieniem od zewnętrznych potwierdzeń. To właśnie sens okazał się towarem najbardziej deficytowym. Nasze społeczeństwa potrafią perfekcyjnie dowozić rozrywkę, status i cyfrowe nagrody. Ale coraz gorzej radzą sobie z odpowiedzią na pytanie, dlaczego jakiekolwiek osiągnięcie miałoby być warte trudu. Sens staje się kategorią operacyjną dopiero wtedy, gdy rozłoży się go na trzy elementy: spójność, cel oraz istotność. Cywilizacje rzadko upadają z powodu nagłego braku narzędzi. Znacznie częściej kruszeją od środka, gdy zatracają wewnętrzną hierarchię dóbr. W porządkach politycznych i gospodarczych widać tę samą prawidłowość. Rynek działa efektywnie tylko wtedy, gdy otacza go gęsta tkanka norm, zaufania i wspólnego sensu. Ekonomia pozbawiona etosu redukuje człowieka do prostej funkcji produkcyjnej, a kultura bez sensu zmienia go w pasywnego konsumenta bodźców. Człowiek może wtedy wciąż sprawnie działać, ale przestaje mieszkać we własnym życiu. To właśnie owo unheimlich. Dojmujące poczucie, że dom materialny pozostał nienaruszony, lecz zdolność zamieszkania w nim została bezpowrotnie utracona. Najbardziej interesującą figurą społeczną w tej diagnozie jest człowiek sukcesu. Brooks trafnie lokuje problem w figurze Strivera, jednostki ambitnej, wydajnej i formalnie zwycięskiej w każdym wyścigu. Paradoks późnego profesjonalizmu polega na tym, że traktuje on sens życia jako kolejny problem operacyjny, który można zoptymalizować za pomocą odpowiednich wskaźników. Można mieć świetnie zaprojektowane życie operacyjne i jednocześnie fatalnie niezaprojektowane życie egzystencjalne. Striver nie umie odpowiedzieć na pytanie, jaki użytek ma z jego sukcesu własna dusza. Sensu nie da się wdrożyć jak nowej aplikacji. Sens nie jest kolejnym key performance indicator istnienia, lecz przestrzenią, którą trzeba mozolnie zamieszkać. Współczesny specjalista chce go zmierzyć i zamknąć w estetycznym dashboardzie, wierząc naiwnie, że egzystencją można sprawnie zarządzać. Ta myśl stanowi najcelniejsze uderzenie w kulturę profesjonalnej hiperkompetencji, która premiuje wyłącznie mierzalne efekty. Stąd bierze się kluczowe znaczenie rozróżnienia między karierą obiektywną a subiektywną. Kariera obiektywna opiera się na wskaźnikach zewnętrznych, takich jak wynagrodzenie czy prestiżowe awanse. Jest ona mierzalna, niemniej rzadko dotyka głębszych warstw tożsamości. W tym modelu człowiek staje się sumą swoich osiągnięć, zapominając, że sukces mierzony tabelką rzadko przekłada się na wewnętrzny spokój. Kariera subiektywna pyta natomiast o zasłużony sukces, o doświadczenie odpowiedzialnej sprawczości oraz o to, czy nasza praca realnie służy komuś poza własnym ego. Błąd osiągnięcia celu polega na tym, że przez lata wierzymy, iż po przekroczeniu kolejnego progu wszystko się magicznie ułoży. Tymczasem cel osiągnięty nie zamienia się w sens, lecz staje się najwyżej kolejnym szczeblem w nieskończonej drabinie aspiracji. Mechanizm pętli zagłady uruchamia się, gdy człowiek doświadcza nudy albo dojmującej pustki, która domaga się natychmiastowego wypełnienia bodźcem. Zamiast wejść z tym trudnym doświadczeniem w namysł, odruchowo sięgamy po urządzenie dostarczające szybkiej cyfrowej dopaminy. Bodziec ten znieczula dyskomfort, ale oddala nas od pytań, które mogłyby przynieść głębsze rozumienie życia. W efekcie pustka wraca ze zdwojoną siłą. Problemem nie jest technologia jako taka, lecz ekonomia uwagi i architektura środowiska, które bezlitośnie premiują łatwy bodziec nad trudnym sensem. Aplikacje randkowe obiecują bliską relację, ale zamieniają ją w bezduszny rynek selekcji. Media społecznościowe obiecują wspólnotę, lecz przekształcają ją w teatr autowizualizacji. Symulacja może imitować sygnały, ale nie dostarcza egzystencjalnej substancji, pozostawiając nas z wieloma kontaktami, lecz bez prawdziwych więzi. Żadne z powszechnie uznawanych kryteriów sukcesu nie wyczerpuje miary ludzkiego życia. Pytanie o to, dla kogo moje istnienie ma realne znaczenie, okazuje się znacznie bardziej ryzykowne niż licytowanie się na skalę społecznego wpływu. Współczesne społeczeństwa są formalnie gęste od kontaktów, a zarazem dramatycznie przerzedzone z autentycznych więzi. Dorobek Harvard Study of Adult Development jest nieubłagany. To trwałe, głębokie relacje są silniejszym predyktorem szczęścia niż stan konta. Wielu ludzi sukcesu posiada dziś przede wszystkim deal friends, a nie real friends. Otaczają się ludźmi do projektów, do rekomendacji, do wzajemnego windowania widzialności. Brakuje im jednak tych, którzy kochaliby ich za to, kim są. To cywilizacyjna przepaść. Gdy logika transakcyjna kolonizuje całość naszego życia, nawet najbardziej intymne relacje zaczynamy oceniać według kryteriów wydajności. Nieprzypadkowo tak wielu ludzi czuje dziś, że ich relacje są kruche i dziwnie bezdomne. Zostali nauczeni inwestować w sieć kontaktów, ale nie posiedli umiejętności trwania w bezinteresownej przyjaźni. Prawdziwa miłość nie daje się zhakować ani zoptymalizować, ponieważ wymaga radykalnego odsłonięcia własnej podatności. Podatność jest jednak nie do pogodzenia z nowoczesnym kultem pełnej kontroli. Niedobór znaczenia wynika właśnie z tej ucieczki przed ryzykiem więzi. Obecna kultura nieustannie pompuje mi self. Owo ja obserwowane, wystawione na pokaz i nieustannie inscenizowane przed cyfrowym audytorium. Człowiek staje się kustoszem własnego wizerunku, śledząc swoją twarz podczas wideorozmów. Taka koncentracja uwagi sprawia, że nasza percepcja zostaje zawrócona ku wnętrzu, co przeradza się w formę psychicznej klaustrofobii. W tym procesie I self, ja zwrócone ku światu, zaczyna zanikać pod naporem autoprezentacji. Wtedy człowiek przestaje realnie mieszkać w świecie, a zaczyna mieszkać w lustrze. Przejście do kategorii transcendencji jest w wywodzie Brooksa zabiegiem logicznym. Transcendencja, czyli kategoria porządkująca życie poprzez odniesienie działań do wartości wyższych, pozwala przełamać dyktat natychmiastowości. Nie żyjemy w epoce niedoboru bodźców, lecz w epoce niedoboru znaczenia. Sens pojawia się dopiero wtedy, gdy życie zostaje odniesione do czegoś większego. Dla jednych będzie to Bóg, dla innych prawda, piękno lub duchowa praktyka. Człowiek rzadko dochodzi do sensu przez czystą teorię. Znacznie częściej odnajduje go przez rytuał, ciszę oraz zdyscyplinowaną uwagę. Musimy uznać cierpienie jako cechę kondycji, czyli nieodłączny element ludzkiego losu, a nie błąd systemu do natychmiastowej neutralizacji. Redukowanie bólu do kwestii funkcjonalnych pozbawia nas szansy na wewnętrzny wzrost. Brooks przypomina, że zdrowie psychiczne pozbawione sensu nie daje pełni człowieczeństwa, dając najwyżej sprawniejsze trwanie. Powołanie nie usuwa elementów niższych, takich jak trud czy rutyna, ale nadaje im sens przekraczający zwykłą transakcję między czasem a płacą. W świecie, w którym każdy aspekt życia poddajemy algorytmicznej optymalizacji, zapominamy, że sens nie jest towarem, który można wdrożyć w życie jak aplikację. Pytanie brzmi, czy zdołamy odrzucić pokusę bycia jedynie sprawnymi operatorami własnego losu, by wreszcie odważyć się zamieszkać w pełni we własnym życiu? Być może to właśnie w naszej kruchości i niezdolności do pełnej kontroli kryje się ostatnia szansa na ocalenie człowieczeństwa.